Trzeci sektor.
Z okazji przypadającego święta niepodległości spójrzmy dziś na nasz kraj z perspektywy historii małych ojczyzn. To nasze otoczenie, które na co dzień pełne jest niedostrzegalnej historii miejsc i ludzi, którzy żyli wokół nas. Społecznicy, choć nie tylko, starają się podjąć działania, które mają doprowadzić do zachowania historycznych budynków Białegostoku, często zaniedbanych i w świadomości niektórych zawadzających współczesnemu rozwojowi. Czy, a jeżeli tak, to jak zachować takie budynki dla potomnych jako namacalną lekcję historii, traktując je tylko jako zabytki, ale jako również miejsca, w których budować się może teraźniejszość i przyszłość. Porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, panie Ewa Hacianowska i Magdalena Godlewska-Siwerska w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło mi, że spotykamy się w kwestii, która myślę, że poruszyła wielu mieszkańców Białegostoku i z którą to spotykamy się na co dzień, nawet jeśli nie do końca jesteśmy świadomi, że obcujemy z historią tego miejsca i tego miasta. Koalicja, którą tworzy wiele organizacji pozarządowych pod hasłem Na ratunek starym domom, to przedsięwzięcie przynajmniej z opisu, tak mi się wydaje, spore.
Też nam się tak wydaje. Autorką tego projektu jest Urszula Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDO. Wydaje się, że to przedsięwzięcie rzeczywiście jest duże, jak na małą organizację pozarządową. Dlatego stworzyliśmy koalicję i wielu organizacji. Ewa, masz tutaj...
Tak, ja mam całą listę, czy odczytać.
Bardzo
tak?
Proszę.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Dom, Koło Naukowe SKN Mała Architektura z Politechniki Białostockiej, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Fundacja Teatr Latarnia, Białystok Subiektywnie, Grupa Przewodników PTTK, Kronika Białostocka, fanpage skupiający białostoczan zainteresowanych historią miasta oraz oczywiście Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK.
Dużo tych organizacji. W jaki sposób one się razem spotkały pod tym szyldem?
Urszula Dąbrowska zaprosiła te organizacje, ponieważ wszystkie na swój sposób zajmują się i historią miasta, i z kilkoma organizacjami jest nam bardzo po drodze, bo od kilku lat już razem współpracujemy.
Narodowe święto, które dziś przypada, to okazja do, no właśnie, świętowania w bardzo różny sposób. Jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół nas, tak na co dzień i nie od święta, to między innymi wasza próba przypomnienia historii miejsc, a nawet konkretnych budynków. To już po tych pierwszych doświadczeniach, spotkaniach przynosi jakieś wnioski? Jakie są reakcje na przykład tych, którzy spotkali się z waszą ideą?
Reakcje oczywiście są bardzo pozytywne, bo większość mieszkańców Białegostoku chciałoby zachować jednak tą naszą charakterystyczną zabudowę. Oczywiście są to już teraz tylko domy gdzieś osadzone w osiedlach, czy jakieś pojedyncze domy, bo jak wiemy, cała dzielnica na przykład Bojar już praktycznie nie istnieje jako taka, domów zabytkowych i starych. Niemniej tak, wracając do tożsamości, jest to rzeczywiście bardzo ważne w tym projekcie, ponieważ my robimy bardzo duży research do tych domów. Wiemy, skąd one pochodzą, kim byli właściciele i tutaj bardzo mocno jest spójny ten temat tej tak zwanej wielokulturowości naszego miasta. Mamy, bo są oczywiście domy Polaków, Żydów oczywiście. Także to wszystko się tak spaja dosyć mocno i nakreśla tą naszą tożsamość. Ze strony odbiorców, tak, spotkania są bardzo ciekawe, chociaż na razie przychodzi, że tak powiem, niezbyt duża ilość osób na te spotkania. Niemniej są to osoby, które mieszkały w tych domach, które znają te domy, mieszkają teraz przy tych domach. Staramy się jakoś odbudować tą historię też tych domów, a rzeczą chyba najważniejszą w tym wszystkim jest to, że chcemy, żeby właśnie mieszkańcy nam powiedzieli, co z tymi domami dalej chcemy zrobić. To jest bardzo ważne, ponieważ okej, my powiedzmy zadziałamy, nie tylko my, inne też organizacje działają, żeby te domy pod jakąś ochronę wpiąć, ale co dalej, prawda? Bo to są duże koszty, to jest duża praca postawić taki dom, że tak powiem, na nogi od nowa. No i wspaniałe tutaj mamy właśnie propozycje różnego rodzaju.
Według mnie to też tak jest, że tam, gdzie te domy są osadzone w takiej dużej społeczności, tak jak na przykład na Skorupach Pałac Hasbachów, tam przyszło ponad 40 osób na spotkanie, które doskonale znają historię tego miejsca, mają pomysł, co chciałyby, żeby tam było, a zupełnie inaczej jest w takim miejscu, jak na przykład na ulicy Warszawskiej, bo tam mieliśmy już jedno spotkanie. Ten dom na Warszawskiej 31 stoi w takim miejscu, że tam właściwie nie ma takiej zwartej grupy mieszkańców. I te konsultacje w takich różnych miejscach zupełnie inaczej wyglądają. Także to chciałam tylko uzupełnić Ewa do tego, co powiedziałaś.
To ja wrócę do tego pytania, czy są wśród właśnie ludzi, którzy przychodzą na wasze spotkania, tacy, którzy pytają, ale po co to robić?
Nie ma takich.
Bo
nie.
Też miejmy świadomość tego, że są takie miejsca w Białymstoku, gdzie został jeden drewniany dom otoczony często zupełnie niepasującą do niego infrastrukturą i architekturą. No i wy mówicie, on powinien tutaj zostać.
Czy wie pan, ja myślę, że to też jest tak, że w Białymstoku już zostało strasznie mało tych domów. I nawet jeżeli on jeden jest gdzieś tam otoczony blokami, nie będę teraz się rozwodzić na temat urody tych bloków, to myślę, że warto. I ludzie, którzy przychodzą na te nasze spotkania, dostrzegają tę wartość. Że warto ocalić, nawet jeżeli to jest jedna, jedyna chałupinka.
To mam wrażenie, że potraficie teraz również na przykład przytoczyć tutaj niejedną historię, którą wam opowiedzieli ci, którzy na przykład w tych domach mieszkali i trafili na spotkanie z wami.
Na przykład ja na jednym ze spotkań na Waryńskiego, przyszedł Waryńskiego 7, był pan, który tam mieszkał do lat późnych 80., 89., 90. I no niesamowity, przepiękny budynek. I też właśnie na przykład to, co mnie najbardziej zainteresowało, że znaczy to pewnie wynikało z ustroju, jaki wówczas panował też. Jak w tym domu przebiegało życie? Tam mieszkali wszyscy. Nie było żadnego podziału, że tak powiem, że to inteligencja czy biedniejsi ludzie. Po prostu wszyscy od nauczycieli, od naukowców po złodziei. I to było spójne, oni razem żyli. Tam drzwi nie zamykali na przykład na klucz. Kompletnie nie zamykali drzwi na klucz. Tam nie było zwyczaju, nie było kluczy od domu. Były pomieszczenia w korytarzach wspólne, tak zwane. Ten pan nazywał izbami te pomieszczenia, które nie mogły być jakby oddzielnym mieszkaniem, ale to były takie izby, w których na przykład ten pan miał taki pokój do zabawy. Tam miał jakieś tam swoje różne rzeczy poukładane. Poza tym też to, co zwróciło moją uwagę, funkcjonalność tych budynków. Właśnie były opowieści, w jakich miejscach dzieci się bawiły. Były olbrzymie parapety, były właśnie pomieszczenia, korytarze wielkie. Był jakiś taki, nie wiem, oddech. Wszyscy się dzielili jedzeniem. Podwórko było wspólne absolutnie i oni po prostu wychodzili któregoś dnia i sobie tam robili obiad, kolację, wspólny taki poczęstunek. I to było takie zupełnie normalne, że żaden grill z zbieramy się na grilla, tylko po prostu spontanicznie się spotykali.
Czyli każdy dom to historia Polski w takiej małej pigułce. Ludzi, którzy mieszkali pod jednym dachem.
Ale... Podlasia.
Tak, tak. Z jakich powodów te domy znalazły się w takiej sytuacji, a nie innej? Czyli, że są opuszczone, że są w kiepskim stanie technicznym?
To nie jest pytanie do nas tak naprawdę.
Myślę, ale może na przykład opowiadali wam ludzie historię na przykład swojej rodziny, która no, nie wiem, musiała opuścić Białystok, może z jakichś innych powodów.
Jeszcze jesteśmy w trakcie tych konsultacji, tych spotkań.
Padły takie, no właśnie tam na Wrońskiego była rodzina, na przykład żydowska, do lat 80. I oni rzeczywiście zostali, nagle znikli tak z tego domu chociażby. No to wiadomo, z czym się wiąże. A ogólnie przy wielu spotkaniach usłyszałam, że no po prostu dostaliśmy mieszkanie zamienne w blokach.
Ale to dlatego, że tam była uboga, uboga infrastruktura. W wielu domach nie było kanalizacji. Te domy nie były remontowane. Były jakieś takie adaptacyjne pewnie przystosowania, ale jak ludzie mogli się wyprowadzić do
bloku, no do to bloku, było marzenie
ciepła woda, sprzątnięte, nowe, to robili po prostu. A to dlaczego te budynki degradowały się przez tyle lat, no to... Dobre pytanie.
No to przejdźmy do tego, co stanowi współczesny zakres waszych działań i w kontekście tych domów, bo wspomniałyście panie o spotkaniach, wspomniałyście o konsultacjach, czyli coś dzieje się zupełnie tu i teraz.
Tak, oprócz tego przygotowywane są karty naukowe budynków. Każdy budynek będzie opisany szczegółowo. Będzie opisany stan techniczny. I już w trakcie realizacji projektu okazało się, że kilka domów ma takie opracowania. One nie są aktualne, bo są na przykład sprzed 10 lat, ale no to jest taki proces, który chcemy wykonać. I mamy nadzieję, że w konsultacji z mieszkańcami będzie głosowanie przeprowadzone. Wytypujemy 2, może 3 budynki z taką rekomendacją dla Urzędu Miasta, żeby zachować te budynki i wskazać też przeznaczenie.
Zatrzymajmy się przy słowie konsultacje. Jak się to odbywa?
robią to profesjonaliści. Profesjonalnymi organizacjami w Białymstoku jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Soclab. To są dwie organizacje pozarządowe, które wiele konsultacji przeprowadziły w mieście. Sporo też na zamówienie miasta, także to się tak odbywa, że to oni mają w swojej gestii.
Czy każdy z mieszkańców miasta może w takich konsultacjach wziąć udział?
Tak. Oczywiście, zapraszamy wszystkich mieszkańców.
To jak to zrobić?
Polecamy stronę Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok. Polecamy naszą na Facebooku informację. W najbliższym czasie odbędą się 4 konsultacje. 15 listopada mamy konsultacje przy ulicy Mazowieckiej 31/1. To jest to słynne żelazko. Ja osobiście najbardziej optuję za tym domem. Jest wpisany do rejestru zabytków, co nie jest oczywiste w wypadku pozostałych domów.
Mam wrażenie, że jest to jeden z tych, albo może ten budynek, który najbardziej rzuca się w oczy, kiedy znajdziemy się w jego okolicy.
Tak, to prawda.
Tak, i on ma, z jednej strony ma sąsiedztwo okropnych bloków, które zaburzają urbanistykę.
Blok. No ale brzydkie, tak, powiedzmy sobie.
Brzydkie po prostu. A z drugiej strony są 2 pięknie odrestaurowane budynki. Zresztą w jednym się uczył prezydent Kaczorowski. Także to kontekst jest też taki niejednoznaczny tych domów. Następna konsultacja, na którą zapraszam, to jest 16 listopada, Słonimska 15. I ostatnie spotkanie 24 listopada przy budynku na ulicy Młynowa 2.
Osoby, które trafią na te spotkania, które wezmą udział w konsultacjach, mogą mieć wpływ na to, co z przynajmniej niektórymi budynkami się stanie. Ale pewnie wy jako inicjatorzy tej akcji macie też jakieś swoje pomysły na to, co mogłoby się w nich zdarzyć czy dziać w momencie, kiedy taki budynek zostałby uratowany i powiedzmy odrestaurowany.
I bo mi się wydaje, że ponieważ są to konsultacje, to nam zależy przede wszystkim jednak na tym, żeby to były głosy mieszkańców. Bo my między sobą, wśród tych organizacji tworzących koalicję, mamy bardzo silne propozycje, ale nie miałyby sensu konsultacje, gdybyśmy forsowali tylko swoje pomysły.
Niemniej już się pokrywają z pomysłami mieszkańców.
To może ja poproszę o kilka przykładów tych propozycji mieszkańców.
Więc ja wytypowałam na razie takie 3 podstawowe. Pierwsza to jest właśnie, że siedziba dla organizacji pozarządowych w jednym miejscu, gdzie ludzie będą mogli przychodzić i nawet nie wiedząc, co się tam dzieje, mają szansę trafić do organizacji, która może im pomóc w realizacji własnych celów. Druga rzecz to były takie artystyczne warsztaty, spotkania przy okazji jakichś pracowni rzemieślniczych, jakieś muzeum chociażby dla Augustisa. No i trzecia, bardzo silna, za którą ja osobiście bardzo optuję, ośrodek dla uchodźców w Białymstoku. I to bardzo mocno przedyskutowane wśród ludzi, którzy przyszli na spotkania, bo to by było właśnie w ramach tej tożsamości naszej też. Uporządkowanie trochę naszych idei, współpraca z ludźmi, którzy by przybyli do takich ośrodków, umożliwienie im życia normalnego, umożliwienie im jakiejś realizacji pracy, a nawet umożliwienie im tymczasowego pobytu do przejścia gdzieś indziej, wybrania sobie miejsca czy przejazdu do rodziny, dalszego przejazdu. Tym bardziej jest to mocny temat, ponieważ no wiadomo, jaką mamy sytuację w tej chwili, w jakiej sytuacji żyjemy tu na Podlasiu, z której chyba niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę. I no, mieszkańcy, którzy się z nami spotkali, bardzo to podkreślali, że byłby potrzebny taki ośrodek właśnie w mieście, żeby ludzie też widzieli, poznawali tych ludzi, poznawali tą inną kulturę, czym ludzie się zajmują, co umieją robić. Może mogą nas czegoś nauczyć przecież.
Czyli i też z taką sugestią, żeby taki ośrodek był prowadzony przez organizację pozarządową, a nie instytucję, która staje do przetargu. Ponieważ organizacje pozarządowe zupełnie inaczej pracują z ludźmi.
Słyszę propozycje bardzo różne. Pewnie gdybyśmy rozłożyli ten wachlarz propozycji, które już wpłynęły, no to byłoby ich jeszcze wiele, wiele więcej.
Mamy nadzieję, że będzie więcej.
Dom samotnej matki też się pojawił, taka propozycja.
A ciekaw jestem, jakiej skali może być to próba, czyli jak wiele osób może wziąć udział w tych konsultacjach? Szacowaliście to jakoś? Liczycie na jakąś liczbę?
No, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej.
Jak najwięcej, oczywiście.
Mamy nadzieję, że w plebiscycie no, chociaż 1000 osób weźmie udział, ale wydaje nam się, że będzie znacznie więcej, bo mamy bardzo duże zasięgi i odbieralności, chociażby na Facebooku.
No to też jest okazja, to nasze spotkanie dzisiaj do tego, abyście panie zaapelowały do mieszkańców miasta o wzięcie udziału, bo ta liczba osób, które podejmą ostatecznie decyzję, no też ma znaczenie.
Oczywiście,
ogromne.
Że tak. To ma znaczenie, bo wszystkie dokumenty, które potem zbierzemy i podsumujemy to działanie z tego projektu, pójdą do Urzędu Miasta. Podbiłoby to, że tak powiem, wiarygodność projektu
i wagę przedsięwzięcia,
właśnie ilość osób uczestniczących, prawda, mieszkańców.
Ale mi się wydaje, że ten projekt jest wiarygodny, jest bardzo dobrze opracowany merytorycznie. Jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, co zawsze jest informacja, że iluś ekspertów podjęło decyzję, żeby akurat nam przyznać te dotacje w tym momencie, który może nie jest najbardziej sprzyjający organizacjom pozarządowym.
To jest też tak, że ten projekt oczywiście bardzo aktywnie, bardzo mocno chcemy, żeby wyszło jak najlepiej, żeby się wszystko zrealizowało tak, jak chcemy, ale to jest też krok do czegoś. Być może będzie kolejny. Mamy taką nadzieję, że to będzie kontynuowane. To nie jest tak, że zrobimy sobie projekt i na tym zakończymy. Bardzo przyszłościowy jest ten projekt, o tak powiem, może podsumuję.
Ale miasto musi się śpieszyć, bo starych budynków w coraz gorszym stanie technicznym jest coraz mniej, takich, które można jeszcze zaadoptować. Jest też metoda rekonstrukcji, prawda, która jest o wiele chyba droższa, o ile wiem.
Kiedy planujecie zakończenie tej akcji? Kiedy poznamy już efekty między innymi tych konsultacji?
Koniec jesieni przyszłego roku. W lecie, wiosną, latem też zapraszamy mieszkańców miasta na 4 spacery historyczne po mieście oraz na 4 wydarzenia artystyczne, które będą animowały i ten projekt, i też odbywały się właśnie w przestrzeni budynków, które no, być może któryś z nich uda nam się ocalić.
Życzymy sobie tego.
Ja również Państwu tego życzę. Odsyłajmy wobec tego naszych słuchaczy na strony internetowe, które informują o całym przedsięwzięciu. Przypomnijmy je jeszcze.
www.widok.org.
To jest strona internetowa, gdzie można zasięgnąć pełnej informacji na temat tego, co dzieje się pod hasłem Na ratunek starym domom.
I Facebook oczywiście.
No tak.
Na bieżąco.
Prosimy o uwagi również przez stronę, przez Facebook. Jakiekolwiek uwagi mają mieszkańcy miasta i propozycje, to też pisemnie jak najbardziej.
Święto Niepodległości Polski może naprawdę wyglądać jeszcze inaczej, choć zawsze gdzieś tam w tle zahaczamy o historię. Tym razem o historię tego naszego miasta i tego naszego miejsca, w którym żyjemy. Bardzo Paniom dziękuję za to spotkanie. Ewa Hacianowska i Magdalena Godlewska-Siwerska były moimi gośćmi. Proszę pamiętać, Na ratunek starym domom to akcja, która wciąż trwa i w której można wziąć udział.
I ocalić swój dom.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor.